Portrety ojców Kościoła. Zaprasza ksiądz dr Michał Łukaszczyk.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Bardzo serdecznie witam słuchaczy Radia Rodzina w kolejnej audycji z cyklu Portrety Ojców Kościoła. Jesteśmy w IV wieku, zajmujemy się postaciami wielkich ojców. W zeszłym miesiącu rozważaliśmy postać, osobę świętego Grzegorza z Nazianzu, a dziś zajmiemy się kolejnym Grzegorzem, który pochodził z Nyssy. Zapraszam do wsłuchania się w audycję z cyklu Portrety Ojców Kościoła. Grzegorz z Nyssy, bardziej tajemniczy od dwóch innych Kapadocjan, w porównaniu z nimi niedoceniony niemal do ostatnich lat, dziś ukazuje się nam coraz bardziej w swych prawdziwych wymiarach. Jego gwiazda błyszczy coraz jaśniej. Trzeba żywić nadzieję, iż pewnego dnia odda się mój sprawiedliwość nadaniem tytułu doktora Kościoła. W ten sposób blask owej godności opromieni tytuły nadawane ze słabszym uzasadnieniem. Bazylii był przede wszystkim działaczem i rządcą. Grzegorz z Nazianzu retorem i poetą, natomiast Grzegorz z Nyssy mistykiem i po Orygenesie drugim wielkim teologiem życia duchowego. Jako brat Bazylego wzrastał w tych samych, co on, warunkach rodzinnych. Nie zawsze jednak dzieci z tej samej rodziny bywają do siebie podobne. Rodzina Makryny mogła się poszczycić wspaniałymi osiągnięciami. Wyszło z niej czworo świętych, wśród nich trzech biskupów, miała jednak i głośne niepowodzenia. Drugi z kolei syn zaczął jako asceta, a skończył niechlubnie. Grzegorz przedstawiał typ zupełnie odmienny od brata, który go nieco przytłaczał swoją osobowością, wywołując w nim, jak się zdaje, kompleks niższości. Lecz jeśli chcemy sprawiedliwie go ocenić, musimy się uważnie przyjrzeć jemu samemu. Życie Grzegorza z Nyssy. O młodości i studiach Grzegorza wiemy bardzo mało. Sam wcale nie rozwodzi się na swój temat. Rodzice nie zadbali o jego gruntowniejsze wykształcenie, jak to zrobili w stosunku do Bazylego. Grzegorz nie opuszczał Kapadocji. Musiał do szkół uczęszczać w Cezarei. Czy mniej go kochano? Wydaje się, że przeznaczono go na służbę Kościołowi. Już jako chłopiec pełnił funkcję lektora. Zamiast jednak wstąpić do stanu duchownego, został retorem. Wyraz niezdecydowania, chęć okazania samodzielności czy chwiejności natury niezrównoważonej? Trudno powiedzieć. Wydaje się, że ulegał urokowi kultury pogańskiej, w szczególności wpływowi Libaniosa. Za rządów cesarza Juliana kultura ta rozkwitła na nowo. Grzegorz ożenił się z Teosebią, kobietą o wielkich darach duchowych i wysokiej kulturze. Całe życie był do niej namiętnie przywiązany. Podobnie jak Hilary z Poitiers potrafił łączyć życie małżeńskie ze stanowiskiem biskupa. Nie należy brać zbyt dosłownie wyrzutów, jakie w traktacie o dziewictwie czyni sobie z tego, że wybrał życie zwyczajne. Jest w nich sporo przesady. Wyrzekł się retoryki, ale nie małżeństwa. Pozostał nadal w związku małżeńskim, gdy około 371 roku brat mianował go biskupem małej miejscowości Nyssy we wschodniej części Kapadocji. Wydaje się, że małżeństwo nie hamowało rozwoju jego życia duchowego, tak samo jak nie osłabiło go u Hilarego z Poitiers. Teosebia umarła około 385 roku. Posiadamy list biskupa Nazianzu z kondolencjami określającymi zmarłą jako prawdziwą, świętą i godną biskupa małżonkę. Radości życia w małżeństwie uważał Grzegorz za rzecz prawowitą i pozostawił wzruszający ich opis. Wątpliwości odnośnie do spraw cielesnych i życia seksualnego rodziły się w nim nie z jego własnych doświadczeń, ale pod wpływem jego przekonań filozoficznych opartych na platonizmie. O życiu Grzegorza niewiele zresztą posiadamy wiadomości. Wydaje się, że po wycofaniu się z życia czynnego wraz z Teosebią oddawał się w domowym zaciszu studiom i ćwiczeniom duchowym. Mimo ponawianych namów Bazylego nigdy nie przeniósł się do jego samotni. Utrzymywał stałe kontakty z siostrą Makryną, którą kochał głęboko. Odziedziczyła ona ducha swych przodków. Kierowała wspólnotą kobiet żyjących razem w tej samej okolicy. Grzegorz nazywa ją swoją duchową mistrzynią. Opisuje jej życie i śmierć, przy której był obecny. Ta niewielka książka jest arcydziełem subtelnego wypowiadania uczuć. W tym czasie, od 371 roku, Grzegorz zasiadał na stolicy biskupiej w Nyssie. Objął ją, jak twierdzi, przymuszony przez brata Bazylego. Bazyli nie miał wielkiego zaufania do administracyjnych zdolności Grzegorza. Rzeczywiście Grzegorz ani nie dokładał starań, by zażegnać spór między Bazylim a stryjem biskupem, ani nie potrafił załagodzić tarć między bratem a Grzegorzem z Nazianzu. Ale Bazyli potrzebował ludzi, na których ortodoksji można bezwzględnie polegać. Grzegorz imponował wszystkim wykształceniem teologicznym. Choć był mizernym dyplomatą, to odznaczał się wiarą bez zarzutu, a jego wiedzę uznawano powszechnie. Te przymioty odgrywały istotną rolę w okresie walk z Arianami. Małe biskupstwo w Nyssie nie miało wielkiego znaczenia. Znaczyło tyle, co dzisiejszy, powiedzmy, wiejski dekanat. Toteż Grzegorz udał się tam bez entuzjazmu. Skarżył się nawet, że został zesłany na pustynię i osądzał ludność miasta bez pobłażania. Grzegorz był biskupem gorliwym, oddanym swej gminie i wysoko przez nią cenionym. Choć teolog i mistyk potrafił w kazaniach do swych owieczek znaleźć język prosty i podać naukę konkretną. Jego kazanie na dzień Epifanii jest przykładem wielkiego taktu, prostoty i katechezy przystosowanej do ludowego audytorium. Nie oszczędziły go ataki sympatyków arianizmu. Chcąc się go pozbyć, oskarżono go o marnotrawienie dóbr kościelnych. Dziwny zarzut pod adresem człowieka, co zawsze bronił spraw biednych. Na jakiś czas został złożony z urzędu. Mógł do swej stolicy biskupiej powrócić dopiero po śmierci cesarza Valensa w roku 378. Miasteczko przyjęło go triumfalnie. Tym przyjęciem jest jeszcze bardzo wzruszone, gdy opowiada o nim w liście. O mało mnie nie udusili wybuchami swego przywiązania. Po śmierci Bazylego Grzegorz przejmuje po nim dziedzictwo w dziedzinie teologii i życia monastycznego. Odejście brata jakby dodało mu pewności siebie. Teraz będzie odgrywał pierwszoplanową rolę w obronie ortodoksji. Bazyli nie dał mu w pełni wykazać swych możliwości, bo chyba nie doceniał tak, jak na to zasługiwał. Zbyt różniły się ich temperamenty, a Grzegorz z natury był zbyt zamknięty w sobie, by postawić na swoim. Twórczość Grzegorza. Grzegorz zaczyna pisać. Pierwszą pracą o stworzeniu człowieka pragnie uzupełnić homilię brata o stworzeniu. Rozwija w niej antropologię chrześcijańską, mocno zabarwioną filozofią platońską. Pod względem logicznej zawartości dzieło pozostawia wiele do życzenia, obfitując w dygresję. Autor rozwija teologię człowieka, istoty stworzonej na obraz i podobieństwo Boże. Człowiek nie jest żadnym cudem świata niższego, ale rzeczywistością, która swą wielkością przewyższa wszystko, co znamy, ponieważ on jeden spośród istot żyjących jest podobny do Boga. Tak pisał Grzegorz. Biskup Nyssy cudownie ukazuje jedność ludzkości od pierwszego do ostatniego człowieka. Ludzkość osiągnie swą doskonałość dopiero w momencie stworzenia ostatniego człowieka, gdy Chrystus swą pełnią obejmie całą ludzkość. W 379 roku Grzegorz bierze udział w synodzie antiocheńskim, który szuka zbliżenia z Zachodem. Tam zlecono mu podróż inspekcyjną po kościołach Pontu. Sebasta w Armenii chce go nawet zatrzymać jako biskupa. Kończy się na tym, że na to stanowisko wysuwa swego brata Piotra. W 381 roku wraz ze swym przyjacielem Grzegorzem z Nazianzu bierze udział w soborze konstantynopolitańskim. Jest wówczas u szczytu swej kariery. Wygłasza przemówienie inauguracyjne, cesarz wskazuje na niego jako na poręczyciela ortodoksji dla całej diecezji Pontu. Z tego tytułu musiał orzekać o prawowierności biskupów, usuwać Arian, a intronizować Nicejczyków, czyli tych, którzy opowiedzieli się za prawowierną nauką. Grzegorz cieszy się w tych latach wielkim zaufaniem cesarza i zostaje kilkakrotnie obarczony ważnymi misjami. Podróżuje aż do Arabii, zwiedza Jerozolimę. Zaufanie w nim pokładane nie dodało mu talentów dyplomatycznych. Nie ujęło krytycyzmu. Grzegorz, tak dokładny w przemówieniach, w listach nie unika cierpkich ocen i zdając sprawę ze swej pielgrzymki do Jerozolimy, pisze: nieporządki panoszą się tam więcej niż pobożność. Lepiej jest szukać samotności niż zamętu tłumnych pielgrzymek. W tym czasie powstają najważniejsze pisma dogmatyczne Grzegorza, które ugruntowują jego autorytet jako teologa i człowieka. Pisze wielką katechezę, gdzie daje doktrynalną syntezę głównych praw wiary. Jest to podręcznik dogmatyki zależny od traktatu o zasadach Orygenesa, choć nie przyjmuje na ślepo jego tez. Dzieło to dowodzi wielkiej wnikliwości metafizycznej autora. Pisze również życie Makryny, życiorys swej siostry, o którym już była mowa. Grzegorz ma własne zdanie i nie kryje się z nim, co utrudnia czasami stosunki z następcą brata. Cnoty trzeba, by uznać wyższość podwładnego, a tej brakowało trochę metropolicie. To właśnie powodowało nieporozumienia. W tym okresie cieszył się wielkim uznaniem jako kaznodzieja. Rażąca nas dzisiaj górnolotność, retoryka jego wymowy stanowiły o jego powodzeniu. Konstantynopol nimi się rozkoszował. W stolicy spotkał też jedną z najwybitniejszych kobiet ówczesnego świata, Olimpiadę, z którą prowadzić będzie ożywioną korespondencję Jan Chryzostom. Tu również wygłaszał wówczas liczne mowy pogrzebowe, między innymi nad grobem młodej księżniczki Pulcherii. W mowie tej przedstawia rozpacz dworu, przemawiał również nad grobem cesarzowej Flakcyllii. Później jego gwiazda musi zblednąć przy wschodzącej sławie Jana Chryzostoma, odnoszącej pierwsze sukcesy. Stopniowo Grzegorz idzie w niepamięć, schodzi na dalszy plan. Przykrość tego powodu znajdzie wyraz w kilku refleksjach pełnych zawodu. Grzegorz, zwolniony z odpowiedzialnych funkcji, zwraca się ku życiu wewnętrznemu. Oczyszcza się duchowo i poświęca teologii mistycznej. Doświadczenie i głębia myśli pozwalają mu osiągnąć w tej dziedzinie niezrównane mistrzostwo i oryginalność. W tym okresie pisze wspaniałe dzieła: Żywot Mojżesza i homilie do Pieśni nad Pieśniami, do których należy dodać jeszcze 5 homilii o modlitwie pańskiej i traktat o błogosławieństwach. Są to arcydzieła teologii mistycznej. Przejmując na płaszczyźnie duchowej spadek zakonny po bracie, wnosi do monachizmu doktrynę mistyczną, której brakowało. Bazylii czyni to przede wszystkim w księdze De Instituto Christiano. Grzegorz doszedł teraz, jak sam stwierdza, do wieku siwych włosów. Za Orygenesem ukazuje w życiu Mojżesza i w homiliach do Pieśni nad Pieśniami drogę do życia duchowego jako ciągłe posuwanie się poprzez kolejne oczyszczenia, stające się kolejnymi otwarciami na łaskę, aż do całkowitego ogołocenia. Znajdujemy tu etapy życia duchowego, oczyszczenia mgłem i ciemność, o których będą pisać wszyscy duchowni autorzy średniowiecza. W całkowitym wyrzeczeniu się siebie człowiek otwiera się na Boga. W ekstazie czystej miłości, kiedy Bóg uznaje go za przyjaciela, co dla mnie jest doskonałością życia. Tu myśliciel jest zarazem mistykiem, refleksja opiera się na doświadczeniu. Wołanie, które wyrywa się z jego duszy, zapowiada świętą Teresę z Awili. W 394 roku Grzegorz uczestniczy po raz ostatni w synodzie. Umiera wkrótce potem, prawdopodobnie w 395 roku. Historia obeszła się z Grzegorzem z Nysy po macoszemu. Jego nazwisko często łączono ze sporem atakującym jego mistrza Orygenesa. Często zapomniany, rzadko oceniany na miarę zasług, Grzegorz ukazuje się jako jeden z najtęższych umysłów tej bogatej w teologów epoki. Trudno nakreślić portret Grzegorza tak mało mówiącego na swój temat. Jego listy przynoszą niewiele informacji o nim. Co najwyżej odkrywamy w nich niezależność sądu, kiedy mówi o pielgrzymkach. Posiada zmysł obserwacji i nie ma w nim tego minimum hipokryzji występującej u ludzi religijnych. Grzegorz jest z natury zamknięty w sobie, tajemniczy, powściągliwy. Nie zwierza się nikomu, potrafi jednak wybuchnąć. Nie ma ani krzty talentu politycznego, aż do popełnienia nietaktów. Nie chciał i nie umiał ukazać swoich walorów za życia brata Bazylego. Pozostawiony samemu sobie, będąc panem swojej myśli i mając moralną swobodę ruchów, okazał się zarówno na wysokości swych odpowiedzialnych funkcji, jak i wydarzeń dziejowych. Dochodzi do szczytu swych możliwości w chwili zejścia ze sceny, w godzinie wyrzeczenia się siebie i pogłębienia duchowego, w godzinie osiągnięcia pełni rozwoju i owocobrania. Rozwiały się wszystkie miraże, przed nim stroma ścieżka prowadzącego do Boga. Bazylii i Grzegorz z Nazianzu przyćmiewali go. Należy do tych ludzi, którzy zyskują przy bliższym poznaniu, którzy nie otwierają duszy przed pierwszym lepszym, ale dają się poznać przy ustawicznym obcowaniu. Bardziej niż którykolwiek inny ojciec uważany był za Platończyka, co psuło mu opinię. Prawdą jest, że autorów pogańskich przeczytał w całości. Trzeba przyznać, że wielkich zdolności literackich nie miał. Nie wyrobił sobie stylu metodami uniwersyteckimi, jak jego dwaj współzawodnicy. Jest samoukiem. Jego zdania są ciężkie, przeładowane, styl bezbarwny. Nie jest czarodziejem słowa. Uległ wpływowi sofistyki, w retoryce trzyma się niewolniczo szkolnych reguł. Tu styl, a zwłaszcza mówca, to nie człowiek. Trzeba go szukać gdzie indziej. Wielkość Grzegorza zasadza się na potędze myśli i głębi ujęć teologicznych, w czym o niebo przewyższa Bazylego i Grzegorza z Nazianzu. Jest jednym z najoryginalniejszych myślicieli w historii Kościoła. Żaden inny ojciec IV stulecia nie wykorzystał w takiej mierze filozofii dla zgłębiania tajemnic objawionych. Choć ulegał wpływom myśli platońskiej, potrafił się z nich wyzwolić, kiedy chodziło o wyrażenie oryginalności posłannictwa chrześcijańskiego. Grzegorz porównuje pogańską filozofię do bezpłodnej córki Faraona. Bezpłodna jest filozofia, jeśli nie jest oświecona przez objawienie. Nie donosi płodu, jeśli nie dojdzie do poznania Boga. Tak opisuje swoje poglądy Grzegorz z Nyssy. Grzegorz wie, że prawda wypływa z Biblii. Źródłem jego natchnienia, podobnie jak dla jego mistrza Origenesa, jest Słowo Boże. Grzegorz jest wreszcie ojcem teologii mistycznej. Prawdą jest, że przejął wiele od Origenesa, ale czynił to jako samodzielny, niezależny myśliciel. W historii chrześcijańskiej duchowości Grzegorz odegrał rolę ważną, co za naszych dni w pełni potwierdzono. Stanowi on ogniwo łączące Filona i Plotyna z Dionizem Areopagitą i Maksymem Wyznawcą. Wywarł głęboki wpływ na wschodzie, na życie mnisze. Średniowiecze na zachodzie, które komentowało pseudo-Dionizego, nie domyślało się wcale, że pochodzi on w linii prostej od Grzegorza. Tak oto w pożyczonym ubraniu biskup z Nysy przyszedł na zachód. Pozwolę sobie jeszcze zacytować fragment dzieła Grzegorza z Nyssy. Panie, Ty jesteś naprawdę źródłem nieprzerwanie tryskającym dobrocią. Ty, który w swej sprawiedliwości nas odrzuciłeś, a ulitowałeś się nad nami w swej życzliwości. Nienawidziłeś nas, a pojednałeś się z nami. Przekląłeś nas, a później pobłogosławiłeś. Wygnałeś z raju i z powrotem do niego przyprowadziłeś. Ubrałeś nas w zwyczajne liście figowe. Ubranie naszej nędzy, a później narzuciłeś nam na ramiona płaszcz ozdobny. Ty otwarłeś więzienie i uwolniłeś skazanców. Ty nas pokropiłeś wodą czystą i obmyłeś brudy nasze. Odtąd Adam nie będzie się już wstydził, jeśli go zawołasz. Nie będzie się dalej kryć w rajskim ogrodzie gnębiony wyrzutami sumienia. Ognisty miecz nie będzie zamykać wejścia do raju, aby nie wpuścić do niego zbliżających się. Dla spadkobiercom grzechów wszystko zmieniło się w radość. Odtąd raj i niebo stają otworem. Stworzenie ziemskie i ponadziemskie, niegdyś rozłączone, złączyło się w przyjaźni. My, ludzie, pogodziliśmy się z aniołami i jednoczymy się w tym samym poznaniu Boga. Z tego też względu śpiewamy Bogu pieśni radości, którą kiedyś wypowiadały usta natchnione. W Panu upajać się będę radością. Dusza moja weselić się będzie w mym Bogu, bo przyobległ mnie w szaty zbawienia, przyodział mnie w płaszcz sprawiedliwości. Jak oblubieńca zdobnego w diadem, jak oblubienicę strojną w swe klejnoty. Chrystus jest oczywiście tym, który ozdabia oblubienicę. On jest, był, będzie. I On jest błogosławiony teraz i na wieki. Amen. Tyle o Grzegorzu z Nyssy. Bardzo serdecznie dziękuję za uwagę i zapraszam na kolejną audycję z cyklu Portrety Ojców Kościoła już za miesiąc. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Portrety ojców Kościoła.